Rozdział trzeci. Milady. D'Artagnan uszedł za Milady niepostrzeżenie. Widział, jak wsiadała do karety i słyszał, jak wydała woźnicy rozkaz, ażeby jechał do Saint-Germain. Niepodobna było gonić piechotą za powozem, który unosiła pędem para dzielnych koni. Powrócił więc do mieszkania Atosa. Na ulicy Ducène spotkał Plancheta stojącego przed sklepem z ciastkami w zachwycie nad brioszką o smakowitym wyglądzie. Rozkazał mu osiodłać dwa konie w stajni pana de Treville, jednego dla siebie, drugiego dla Plancheta, i przyprowadzić je przed mieszkanie Atosa. Pan de Treville oddał bowiem raz na zawsze swoje stajnie na usługi D'Artagnana. Pan i sługa rozeszli się, każdy w swoją stronę. Atos był w domu, smutnie wypróżniając jedną z owych butelek hiszpańskiego wina, które wywiózł z Pikardii. Dał znak Grimu, aby przyniósł drugi kieliszek, co ten spełnił w milczeniu jak zawsze. D'Artagnan opowiedział Atosowi, co zaszło w kościele pomiędzy Portosem i prokuratorową i jak ich towarzysz, według wszelkiego prawdopodobieństwa, był już na drodze do wyekwipowania. Co do mnie, rzekł Atos w odpowiedzi na to sprawozdanie, jestem spokojny, że moje uzbrojenie nie odbędzie się kosztem płci pięknej. A jednak taki z ciebie piękny, gładki mężczyzna i wielki pan, drogi Atosie. Zaręczam, iż nie ma księżniczek ani królowych, których by nie dotknęły twoje miłosne pociski. Jakiś ty młody, rzekł Atos, wzruszając ramionami. I kiwnął na Grimu, aby podał drugą butelkę. Tymczasem w uchylonych drzwiach ukazała się nieśmiało głowa Plancheta z oznajmieniem, że konie gotowe. Co za konie? Zapytał Atos. Pożyczony mi przez pana de Treville dla przejażdżki do Saint-Germain. A ty tam po co? Zapytał jeszcze Atos. D'Artagnan opowiedział mu wtedy o swoim spotkaniu w kościele, że odnalazł kobietę, która wraz z mężczyzną w czarnym płaszczu i z blizną na skroni była jego ustawicznym niepokojem. To znaczy, żeś zakochany w niej jak wpierw pani Bonancier, rzekł Atos, wznosząc z pogardą ramiona, jak gdyby się litował nad ułomnością ludzką. Ja? Wcale nie, zawołał D'Artagnan. Ciekawy jestem tylko wyjaśnienia tajemnicy, jaką się ona otacza. Nie wiem dlaczego, ale mi się zdaje, że ta kobieta, jakkolwiek nieznani sobie jesteśmy, wywiera jakiś wpływ na moje życie. Rzeczywiście, masz słuszność, ciągnął Atos. Nie znam kobiety, której warto byłoby szukać, gdy zginie. Pani Bonancier zginęła, tym gorzej dla niej. Niech się sama odnajdzie. Nie, mylisz się, Atosie, rzekł D'Artagnan. Kocham moją biedną Konstancję bardziej niż kiedykolwiek i gdybym wiedział, gdzie się znajduje, choćby to było na końcu świata, poszedłbym wyzwolić ją z rąk nieprzyjacielskich. Lecz nie wiem nic zgoła, a dotąd moje poszukiwania pozostały bez skutku. Cóż chcesz, trzeba się trochę rozerwać. Rozrywaj się z Milady, drogi D'Artagnanie. Życzę ci z całego serca, jeżeli cię to jeszcze bawi. Słuchaj, Atosie, zamiast siedzieć w zamknięciu jak skazany na kozę, siadaj na konia i jedź ze mną do Saint-Germain. Mój drogi, na konia siadam, gdy go mam, a gdy nie mam, idę piechotą. Otóż ja siadam, na co się przytrafi, rzekł D'Artagnan, uśmiechając się z mizantropii Atosa, która w kimś innym niż on nie podobałaby mu się z pewnością. Zatem do widzenia, drogi Atosie. Do widzenia, odparł muszkieter, dając znak Grimu, aby odkorkował przyniesioną butelkę. D'Artagnan z Planchetem siedli na konie i ruszyli drogą do Saint-Germain. Przez drogę nasz młodzieniec myślał o tym, co Atos powiedział o pani Bonancier. Jakkolwiek nie był zbyt uczuciowy, piękna, kremarzowa wpiła mu się głęboko w serce. Gotów był iść na koniec świata, żeby ją odnaleźć. Lecz świat ma dużo końców, przez to samo, że jest okrągły. Nie wiedział więc, w którą stronę się obrócić. Tymczasem chciał się dowiedzieć, kim była ta milady. Rozmawiała z mężczyzną w czarnym płaszczu, a więc go znała, zaś mężczyzna ten według niego po raz drugi porwał panią Bonancier, tak samo jak po raz pierwszy. D'Artagnan skłamał więc tylko w połowie, co prawie przestaje być kłamstwem, bo poszukując Milady tym samym szukał Konstancji. Tak zadumany od czasu do czasu, dając koniowi ostrogę, przybył do Saint-Germain. Minął wzdłuż pawilon, w którym 10 lat później miał przyjść na świat Ludwik XIV. Wjechał w pustą ulicę, rozglądając się na prawo i lewo, czy nie ujrzy śladu pięknej Angielki, gdy wtem na parterze ładnego domku ukazała się jakaś znajoma postać. Postać ta przechadzała się na tarasie przybranym w kwiaty. Pierwszy poznał ją Planchet.
Panie,
rzekł, zwracając się do D'Artagnana,
czy nie przypomina pan sobie tej twarzy, która się tam gapi na wrony?
Nie, odrzekł D'Artagnan. A jednak przekonany jestem, że nie po raz pierwszy ją widzę.
Wierzę bardzo. To lubię. Lokaj hrabiego de Verde, tego samego, co go pan tak dobrze urządził miesiąc temu w Calais, na drodze do letniego mieszkania gubernatora.
A, prawda, poznaję go teraz. Sądzisz, że i on ciebie poznał?
Wątpię, zanadto był zmieszany owego czasu.
Kiedy tak, to idź i wciągnij go w gawędkę, a postaraj się dowiedzieć, czy jego pan umarł. Planchet zsiadł z konia i poszedł prosto do Lubien, którego rzeczywiście nie poznał. Poczęli więc jak najprzyjaźniej rozmawiać, a D'Artagnan tymczasem pociągnął konie w wąski przesmyk i okrążywszy dom, zawrócił, aby wysłuchać narady spoza szpaleru leszczyny. Po niedługim czasie usłyszał turkot powozu. Następnie ujrzał karetę Milady. Nie było najmniejszej wątpliwości. Ona w niej siedziała. D'Artagnan położył się na szyi konia, aby wszystko widzieć, nie będąc widzianym. Milady wychyliła spoza portiery uroczą główkę otoczoną zwojami złocistych włosów i dała jakiś rozkaz pokojowej. Ta rzeźka i ładna dziewczyna, mogąca mieć 20 parę lat, prawdziwa subretka wielkiej damy, zeskoczyła i podążyła prosto na taras, gdzie stał poprzednio Lubię. Tego jednak przed chwilą odwołano do wnętrza domu, tak że Planchet pozostał sam, rozglądając się dokoła, gdzie mu się pan jego podział. Pokojowa, biorąc go za Lubię, podeszła do niej, oddając mu bilecik, rzekła. To do waszego pana.
Do mojego pana?
Odparł zdziwiony Planchet.
Tak, i bardzo pilny. Bierzcie prędko.
To mówiąc co tchu, zawróciła do karety, wskoczyła na kozioł, a konie popędziły z powrotem. Planchet obracał list w ręce. Wreszcie, przywykły do biernego posłuszeństwa, zbiegł z tarasu, puścił się w przesmyk i spotkał D'Artagnana, który wypatrzywszy, co zaszło, podążył naprzeciw niego.
Do pana,
rzekł Planchet, podając mu bilecik. Do mnie? Czyś tego pewny?
Jak to, czy jestem pewny? Subretka powiedziała, do waszego pana. Ja nie mam innego, a zatem... O, ładna bestyjka ta subretka.
D'Artagnan otworzył liścik i odczytał te wyrazy. Osoba, którą obchodzisz więcej niż wyznać jest w stanie, pragnie dowiedzieć się, kiedy będziesz mógł przechadzać się w lesie. Jutro w hotelu Dicham di Drab di Dor odpowiedzi oczekiwać będzie służący w czarno-czerwonej liberii.
Oho, ho,
rzekł D'Artagnan. To dosyć nieźle. Widocznie Milady i ja troszczymy się zarówno o zdrowie jednej i tej samej osoby. A co? Planchecie, jakże pan de Verde się miewa? Czy żyje?
Żyje, panie, i ma się tak, jak można się mieć z 4 pchnięciami szpadą w skórę, bo nie wymawiając, pan mu ich tyle wpakował. Teraz jest mocno osłabiony, gdyż utracił wszystką krew. Jak panu powiedziałem, Lubię mnie wcale nie poznał i opowiedział naszą całą historię od początku do końca.
Bardzo dobrze, Planchetku. Jesteś królem lokajów. Siadaj teraz na konia i dopędzimy karetę. Na to niedużo potrzeba było czasu. W 5 minut niespełna ujrzano ją, jak zatrzymała się na zakręcie drogi. Bogato ubrany jeździec stał u drzwiczek. Jego rozmowa z Milady była tak ożywiona, że D'Artagnan zatrzymał się po drugiej stronie i nikt prócz subretki nie zauważył jego obecności. Mówiono po angielsku, językiem, którego D'Artagnan nie rozumiał, lecz po tonie mógł się domyśleć, że piękna Angielka była mocno zagniewana. Wreszcie zakończyła gestem nie pozostawiającym wątpliwości co do natury tej rozmowy. Było nim uderzenie wachlarzem wymierzone z taką siłą, że ten piękny kobiecy sprzęcik rozprysł się w drobne kawałki. Jeździec wybuchnął śmiechem, który widocznie doprowadził Milady do ostateczności. Wtedy D'Artagnan osądził, że chwila jest stosowna dla wdania się w tę sprawę. Podsunął się do samych drzwiczek i w postawie pełnej szacunku, uchylając kapelusza, rzekł. Pani, czy pozwolisz ofiarować ci moje usługi? Zdaje mi się bowiem, że rycerz tu obecny pobudził cię do gniewu. Jedno słowo twoje, pani, a biorę na siebie ukaranie go za przekroczenie wymagań grzeczności. Przy pierwszych słowach Milady obróciła główkę, patrząc zdziwiona na młodzieńca, gdy zaś skończył, odparła poprawną francuszczyzną. Z miłą chęcią uciekłabym się pod pańską opiekę, gdyby ten, który się sprzecza ze mną, nie był moim bratem. A, proszę mi zatem darować, odezwał się D'Artagnan. Pojmuję pani, że nic o tym nie wiedziałem.
Co temu szpakowi do tego? Czemu on się tu wtrąca?
Wrzasnął jeździec, nazwany przez Milady bratem, schylając się do okna drzwiczek. Czemu sobie nie jedzie z Bogiem?
Ty sam szpak jesteś, mój panie.
Rzekł D'Artagnan, skłaniając głowę do grzywy swego wierzchowca, aby tak samo przez okno drzwiczek rzucić jeźdźcowi odpowiedź. Nie jadę dalej, bo mi się tak podoba. Jeździec przemówił kilka słów po angielsku do siostry.
Ja po francusku mówię do pana, przerwał mu D'Artagnan. Odpowiedz mi tak samo, proszę. Jesteś pan bratem tej pani. Zgoda, lecz na szczęście moim nie jesteś.
Sądzić byłoby można, iż Milady, lękliwa jak każda kobieta, zechce pośredniczyć w sprzeczce zakrywającej na wyzwanie, aby nie dopuścić wybuchu. Ona zaś wprost przeciwnie, rozparła się w karecie i z całym spokojem zawołała na woźnicę. Ruszaj do pałacu! Ładna pokojóweczka rzuciła zaniepokojone spojrzenie na D'Artagnana, który wywarł na niej wrażenie piękną powierzchownością. Kareta pomknęła, a dwaj mężczyźni pozostali, patrząc sobie oko w oko, bowiem już żadna dotykalna zapora nie stała pomiędzy nimi. Jeździec cmoknął na konia, aby podążyć za powozem, lecz wrzący już gniewem D'Artagnan zakipiał, poznawszy w nim Anglika, który w Amiens wygrał jego konia i o mały włos nie pozbawił go, dzięki Atosowi, pierścienia z diamentem.
– panie! – zawołał. – Wydajesz mi się większym niż ja szpakiem, bo wyglądasz, jakbyś zapomniał, że mamy ze sobą na pieńku.
Odezwał się Anglik.
To pan, panie graczu. Jak widzę, nie obejdzie się nigdzie bez ciebie.
Tak, to ja. Przypomina mi to, że mam rachunek do załatwienia z panem. Zobaczymy, drogi panie, czy równie zręcznie władasz rapierem jak kubkiem od kości.
Widzisz, przecie, mój panie, iż nie jestem przy szpadzie, odparł Anglik. Czy chcesz udawać mężnego z człowiekiem bezbronnym?
Spodziewam się, że w domu nie brak ci szpady, mój panie, odpowiedział Gaskończyk. A na wszelki przypadek ja mam ich dwie i jeżeli zechcesz, użyczę ci jednej.
Nie potrzeba, rzekł Anglik. Ja jestem dostatecznie zaopatrzony w narzędzia tego rodzaju.
Tym lepiej. Zacny mój panie, wybierz więc najdłuższą szpadę i pokaż mi ją dzisiejszego wieczora.
A gdzież to, jeżeli łaska?
Poza Luksemburgiem jest urocza miejscowość na podobne schadzki.
Bardzo dobrze, stawię się.
O godzinie?
6:00.
Ale... Masz pan zapewne paru przyjaciół.
3 nawet, którzy będą mocno zaszczyceni, dzieląc ze mną tę partię.
3? Wybornie się składa, rzekł D'Artagnan. Będzie tylu, ilu potrzeba.
A teraz, kto pan jesteś? Zapytał Anglik.
Jestem D'Artagnan, szlachcic gaskoński, gwardzista z oddziału pana de Cesar. A pan?
Ja jestem Lord Winter, baron de Sheffield.
Jestem więc na usługi, panie baronie, rzekł D'Artagnan. Jakkolwiek pańskie nazwisko Diablo trudno zapamiętać. I dając koniowi ostrogę, puścił się galopem drogą do Paryża. Jak zwykle przy podobnych zdarzeniach zajechał prosto do Atosa. Opowiedział Atosowi wszystko z wyjątkiem listu pana de Verde. Atos był zachwycony na myśl, że D'Artagnan miał bić się z Anglikiem. Było to jego marzeniem, jak wiemy. Natychmiast posłano po Portosa i Aramisa i opowiedziano im, co zaszło. Portos zdobył szpadę i zaczął wymachiwać nią do ściany, przysiadując do ziemi jak tancerz. Aramis, zajęty tworzeniem poematu, zamknął się w gabinecie Atosa, prosząc, aby mu nie przerywano aż do chwili wzięcia za szpady. Atos pokazał Grimaud na migi, aby przyniósł mu butelkę. D'Artagnan zaś układał w duchu plan, którego wykonanie poznamy z czasem. Za domem obiecywał sobie milutką przygodę, co zdradzały uśmiechy, które przelatując mu po licach, jakby wtórowały marzeniom.